bracia i siostry, muszę się przyznać, że ten werset, który co jest przed waszymi oczyma, a to jest w mojej świadomości, po prostu przepełnia mnie pewną obawą. Świadomy do tego jeszcze słów, które powiedział apostoł Piotr, że właśnie, że jeżeli kiedykolwiek mówisz, to mów jako wyroki Boże, dlatego świadomy jestem odpowiedzialności właśnie tego wszystkiego, co mówimy. Dlatego jak bardzo musimy być ostrożni, ci bracia, co tutaj stoją, co wypowiadają jako wyroki Boże, żeby to były naprawdę wyroki Boże, żeby spełnione były dwie zasadnicze rzeczy. Żeby nasz niebieski Ojciec i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus mógł być uwielbiony, a jednocześnie, abyśmy my, jako rodzina, jako wspólnota, mogliśmy się cośkolwiek zbudować, aby przez to być lepszymi, a przez to, że możemy być lepszymi, żeby lepiej wielbić naszego niebieskiego Ojca. Taka jest nasza zadania, cel naszej społeczności. Jak braterstwo wiedzą, na pewno w Słowie Bożym są różne tematy. Są tematy, jak określamy je, moralne, są tematy doktrynalne, tematy, które niektóre bracia określają jako tematy do serca, do uczuć, ale są również tematy po prostu do umysłu. No tak się akurat dzisiaj składa, że będzie drugi temat, który jednak bym bardziej określił go bardziej do umysłu, chociaż myślę, że jest pewne określenie, że on również musi wypływać z naszego serca. Brat tutaj wcześniej powiedział, jaki będzie nasz temat. Został to temat mi narzucony jednak przez organizatorów. Mogę powiedzieć, że jeżeli o mnie by chodziło, jednak bym braterstwu usłużył innym tematem. Ale jeżeli jest takie życzenie, będziemy mówili właśnie o czniwie. I nasze rozważania chciałbym, abyśmy sobie nazwali tak, jak zostało mi to zaproponowane. Żniwo i działalność naszego Pana w nim. Taki jest nasz temat. I na ten temat będziemy, proszę braci, właśnie mówić. Musimy być świadomi tego, że Bóg dla naszego dobra i dla naszego rozwoju dał bardzo wiele tematów, różnych dowodów proroczy, przez które mamy się zbudować. One nie są po prostu dane w tym celu, abyśmy mieli tylko pewnego rodzaju świadomość, żeby to była sztuka dla sztuki. Wcale nie. Żeby przez pewną świadomość, wiadomość, która została w proroctwie przewidziana, abyśmy my wiedzieli, w jakim okresie czasu żyjemy, aby dzięki temu również po prostu wielbić naszego niebieskiego Ojca. Chciałbym może na rozpoczęcie naszych rozważań przypomnieć Psalm 97. Ja nie będę go całego, proszę braci, cytował, ale wiemy, że rozpoczyna on się tymi słowami, że Pan jest Królem, że Pan jest Królem i wyskakuj ziemią, a wesel się mnóstwo wysp, obłok i ciemność około Niego, sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Jego. Jeśli braterstwo dobrze pamiętamy, przypominamy sobie właśnie jako dodatek Psalm 50, że zajaśniał Pan Syonu w doskonałej ozdobie i znowu ta sama myśl, że sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Bożej, że ono idzie razem z Panem. I w tym psalmie 90 jest opisane bardzo wiele proroczych wydarzeń, wysoce symbolicznych wydarzeń, gdzie mówi tak, ogień przed obliczem Jego idzie i zapala wokoło nieprzyjaciół Jego. Błyskawice Jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała. Narody zadrżały. Wydaje mi się, że możemy się cieszyć, że wśród tych, którzy drżą, nie jesteśmy my. My właśnie tak, jak nam powiedział nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, że wy, kiedy zobaczycie, że to się dzieje, to wtedy mamy robić co? Podnosić głowy. Mamy się cieszyć, mamy się radować. Oczywiście nie z tego, że jest nieszczęście, że są różnego rodzaju wydarzenia przykre dla człowieka. Nie z tego, tylko właśnie, że te wydarzenia potwierdzają naszą wiarę, że one otwierają nasze oczy widzenia, że właśnie możemy się cieszyć, między innymi właśnie w tym, że wierzymy, że żyjemy w czasie żniwa. Żyjąc w czasie wtórej obecności, musimy żyć, proszę braci, w czasie żniwa. Ja akurat dobrze wiem, akurat jeżeli chodzi o moje spostrzeżenie, wiem, jaki będzie trzeci temat. Osobiście uważam, że mój temat powinien być trzeci, dlatego że ja swój wykład chciałbym po prostu oprzeć na pewnej podstawie. Że jeśli uznajemy, że jest Pan obecny, a to w swoim założeniu, w swoim temacie uznałem i do tego nie będę swoją myślą wracał, to wtedy należy dopiero mówić o żniwie. Wtedy żniwo i cel działalności naszego Pana w okresie żniwa. Jak braterstwo na pewno zdają sobie wszyscy z tego bardzo dobrze sprawę, jest to temat bardzo ostrożny. Obszerny, przepraszam. Dlatego my ustanowimy tylko i wyłącznie takie główne punkty. Uczynimy taką ramę, główne zarysy, dlatego że nie jesteśmy w stanie w ciągu jednej godziny tego tematu całego omówić. co to jest żniwo, co Słowo Boże mówi na temat żniwa i jak nawet każdy człowiek, każdy z nas, każdy człowiek z ulicy byśmy powiedzieli, jeżeli byśmy go cię spytali, co to jest żniwo, to by mniej więcej odpowiadali tak. Jest to zbiór płodów. Jest to efekt pracy, z pracy siewu. Pierw było sianie, a żniwo jest efekt pracy siewu, proszę braci. Jest to zakończenie okresu wzrostu, okresu rozwoju. Jest to dokończenie dzieła. Jakiejkolwiek działalności właśnie jest zawsze zwieńczenie. Zwieńczenie budowy jest wieniec. Często ludzie wieńce na dachach robią. To jest właśnie, proszę braci, żniwo. Dokonanie dzieła. Zwieńczenie pewnych efektów, zebranie efektów swojej działalności. Ja bym nawet, proszę braci, powiedział, że nawet jesteśmy w stodole, że może to nawet już się inaczej powinno nazywać i właśnie dzisiaj w tej stodole jest pszenica, jest żniwo, proszę braci, właśnie braterstwo. My siedzący tutaj dowodzimy tego, że są zbiory i że żyjemy, proszę braci, w czasie żniwa. Tak mi tutaj powiedział przed wykładem jeden z organizatorów, że ja mam udowodnić, że jest żniwo. Proszę braci, ja się czegoś takiego w ogóle nie podejmuję. Ja wierzę, że jest żniwo. Ja bym to nawet w taki sposób przedstawił, proszę braciom, że ja bym nie chciał udowadniać, na pewnym przykładzie braterstwo powie, że ja się nazywam Jan Knop. Bo to jest oczywiste, wszyscy wiemy. I to, że żyjemy w czasie żniwa, to wszyscy czujemy w naszym sercu. Czasami może mamy z tym tematem problemy, są różne, dlatego że na pewno zgadzamy, jest to dosyć trudny temat, bardzo szeroki, bardzo obszerny i często nawet w naszych wypowiedziach mówimy o różnych czynnościach dzieła, żniwa i niekiedy wynika to tak, jakbyśmy się różnili, ale niejednokrotnie możemy powiedzieć, że na pewno jest to tylko gra słów. Słowo to często występuje w Biblii, proszę braci. Bardzo często żniwo, pojęcie żniwa występuje właśnie w Biblii. Przypominamy sobie snop żniwa, ten pierwszy pierwiastek snop żniwa jęczmiennego. Mówimy, że właśnie przedstawiający ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, kiedy on był ofiarowany w dniu zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, początek żniw, proszę braci. Inny przykład, dwa chleby, na zakończenie zbioru żniw zbóż, proszę braci. Znowu dwa chleby były ofiarowane. Inny przykład, 10 Tiszy rozpoczynało się święto wszystkich żniw. Święto trwające 7 dni, tak zwane święto żniw. I wydaje mi się, możemy powiedzieć, że to, że tak bardzo często, będziemy nawet wiele wersetów cytować, wskazuje nam na to, jak bardzo istotny jest to problem i jak bardzo szeroko i poważnie Słowo Boże go traktuje, dlatego na pewno słusznym jest, abyśmy my się nim również zajmowali. Słowo Boże wspomina jednak, możemy rozpocząć, że wspomina trzy okresy żniwa. Żniwo wieku żydowskiego. Pierwszy okres żniwa, proszę braci, jak gdziekolwiek wracamy do tego tematu, zaczynamy od tego, gdzie jest zapisane w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale od wersetu 16, gdzie Pan Jezus odpowiadał, wspomniał takie słowa. Odpowiedział Jan, przepraszam, wszystkim mówiąc, jać wam chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy na mnie, którym nie jest godzin rozwiązać rzemyka u butów jego i ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku jego, aby czyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę do gumna swego, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Właśnie jak rozumiemy ten werset? Właśnie tłumaczymy go w ten sposób, proszę braci, że będzie was chrzcił Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, że w tym dniu, kiedy ofiara naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa została przyjęta, jak to czytamy w liście do Żydów w 9 rozdziale i 24 wersecie, że Pan Jezus stał się ubłaganiem za grzechy nasze, to wtedy jako dowód przyjęcia tej ofiary za Kościół, za wierzących w wieku Ewangelii, następuje zesłanie Ducha Świętego. Tak zostali ochrzczeni, ale zostali ochrzczeni ci, którzy przyjęli naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tam jest powiedziane, że będzie was chrzcił również ogniem. No cóż, zdarza się tak, że niektóre ugrupowania religijne wręcz proszą o chrzest ogniem. Wydaje mi się, że jest to bardzo wielkie niezrozumienie. Przynajmniej my tak rozumiemy. Chrzest ogniem jest niczym przyjemnym, proszę braci. I na pewno chrztu ogniem, wydaje mi się, my w żadnym wypadku nie żądamy. Na pewno w narodzie żydowskim, bo tu jest w odnoszeniu do narodu żydowskiego, żniwo narodu żydowskiego, to mówimy, wspominamy, że oni najbardziej byli ochrzczeni tym ogniem w czasie okresu niełaski, w szczególności w roku 70. Ale nie możemy tylko zamknąć tego do roku 70. Cierpienia narodu właśnie żydowskiego. W czasie niełaski to jest właśnie chrzest ogniem. Chrzest po prostu taki odrzucający, jako jakaś kara, odpłata za wcześniej otrzymaną łaskę. Tu jest wspomniane bardzo ciekawe słowo, że łopata jest w ręku jego i wyczyści bojowisko swoje. Swoje klepisko właśnie wyczyści. Jego własność. Przypominamy sobie słowa, które są wspomniane w Ewangelii Jana w 1:11, gdzie jest wspomniane, że do swojej własności przyszedł, ale właśnie jego go nie przyjęli. I dlatego, że go nie przyjęli, to dlatego właśnie przychodzi ten chrzest ogniem, proszę braci. Wcześniej przychodzi to, co mówimy, chrzest Duchem Świętym, ale tylko dla tych narodu żydowskiego, którzy go przyjęli. Co to jest, że jest wspomniane, że do gumna? Zgromadzi te, które jego przyjmą, zgromadzi do spichlerza. Wierzymy, że tym spichlerzem to jest łaska ewangeliczna. Jest to łaska przebaczająca, czy społeczność rodziny Bożej. Tak rozumiemy gumno, które właśnie tam jest wspomniane. Ten spichlerz i w tym spichlerzu, w tej łasce, w tej społeczności rodziny Bożej, właśnie jako naród żydowski, jako pierwszy mógł się znaleźć, a my jako spadkobiercy obietnic żydowskich, ofiarowanych narodowi żydowskiemu, my dzisiaj również w tym spichlerzu znaleźć się możemy. Pszenica to nikt inny, proszę braci, jak wybrani z narodu żydowskiego. Te wyjątki, te resztki, jak bardzo często Słowo Boże mówi, że to są resztki, wyjątki, byśmy powiedzieli, co w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie zobaczyli tego obiecanego Mesjasza. Plewy to wszyscy ci, którzy odrzucili naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przypominamy sobie słowa z listu do Rzymian, 9:33, że właśnie wspomina, że ten nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jest tym kamieniem, który odrzucił naród żydowski. W szczególności mówimy, że odrzucili przywódcy narodu żydowskiego. Oni go odrzucili i ten kamień urósł w bardzo wielką górę. Urósł w Królestwo Boże, byśmy nawet mogli dodać. Drugie, przejdziemy dalej, żniwo wieku Ewangelii. Bardzo często wspominamy, wielu braci na pewno przeniosłoby to tłumaczenie tego problemu w 13 rozdział dziejów, przepraszam, Ewangelii Mateusza. Tam najbardziej jest wiele przypowieści wspominające właśnie o dziele żniwa, że tamte sianie, wzrost następuje, żniwo, dokonanie wieku, połów, ryb. Tam właśnie jest najwięcej i dlatego mówimy, że tam jest bardzo wiele podstaw mówiących, że żniwo wieku Ewangelii. Ale ja chciałbym, proszę braci, zacytować inny tekst, Ewangelii Mateusza również, 16:27, gdzie mówi tak. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. Wydaje mi się, że ten werset również dowodzi czasu żniwa. Do tego problemu, dlaczego akurat ten werset zacytowałem, zacytujemy bardzo wiele właśnie temu podobnych innych tekstów ze Słowa Bożego. Inne, trzecie żniwo, które rozpoznaje Słowo Boże, to jest okres wieku tysiąclecia. Zapisane w Ewangelii Mateusza w 25:31, że mówi, że gdy przyjdzie wtedy uwielbiony w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim. Właśnie to jest wtedy, kiedy przyjdzie zupełny, proszę braci, zupełny, z koroną chwały, skompletowany, apokalipsie, że kiedy będzie wszystkim już wiadomo, że nie będzie już potrzebnych tematów, czy było żniwo wieku Ewangelii, czy ono się już skończyło, czy nie, wtedy wszyscy ludzie, nie tylko wierzący Bogu, ale również cały świat zobaczy, że to żniwo nie tylko, że było, ale że te żniwo również już należy do przyszłości. To wtedy rozpocznie się żniwo wieku tysiąclecia. To jest zupełnie inny temat. Przypominamy sobie, że święci aniołowie, to mówimy, że to jest nikt inny jak uwielbiony Kościół. W innym tekście Słowa Bożego mówi, że przyjdzie z aniołami mocy swojej. To są aniołowie mocy Jego, ozdoba Jego chwały, właśnie uwielbiony Kościół. Wtedy możemy powiedzieć, proszę braci, że wtedy Chrystus będzie uczył, w wieku tysiąclecia, będzie uczył i udoskonalał ludzkość, a przy końcu dopiero, tak jak mówi proroctwo Izajasza w 53 rozdziale, 11 wersecie, że wtedy ujrzy owoc swojej pracy, ludzkość przyprowadzona do doskonałości, stawiona przed obliczem Bożym, jako ludzkość doskonała, oddająca Bogu chwałę, to jest owoc działalności naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale nie w żniwie wieku Ewangelii, tylko w żniwie wieku tysiąclecia. I właśnie takie trzy żniwa rozpoznaje Słowo Boże. Pierwszy świat, pierwszy okres, pierwsza dyspensacja, jak niekiedy mówimy, nie kończył się żniwem. Dlaczego pierwszy świat nie skończył się żniwem? Dlatego, proszę braci, że nie było zasiewu. Nie było zasiewu na pierwszy okres. Trzy żniwa. Zauważyliśmy, wspomnieliśmy tu tylko tak ogólnie trzy żniwa i posiadają one tego samego żniwiarza, który w danym okresie czasu, w danym żniwie wydaje określoną prawdę, która oddziela właśnie, jest jakby sitem. Jednych stawia po prawicy, drugich jakby stawia po lewicy. Jest jakby probierzem, czy jesteśmy właśnie tą pszenicą, czy nie jesteśmy tą pszenicą. Możemy to nazwać sądem, żniwem, jakkolwiek te wszystkie określenia to są typowe określenia biblijne i one na pewno uzupełniają się wzajemnie. Działalność, proszę braci, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa za czasu pierwszego przyjścia czy za czasu drugiego przyjścia jest w tym celu, w szczególności, aby objawić serca. Właśnie to, co musimy sobie podkreślić, co nie jest, proszę braci, naszym tematem, ale co bardzo często chyba powinniśmy o tym rozmawiać, właśnie na temat budowania serca, wytworzenia właściwego charakteru, który może się podobać naszemu niebieskiemu Ojcu. Dlatego, że działalność Pana w czasie żniwa jest, żeby wychwycić te właściwe serca, żeby je przyprowadzić do chwały Dziadek Bożych. W Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale od wersetu 34 czytamy słowa, które błogosławieństwo Symeona, gdy mówi tak: i błogosławił im Symeon i rzekł do Marii Matki Jego: oto ten jest położony, jest dany na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Zauważmy, proszę braci, jakie słowa: dany Pan Jezus jest na upadek wielu w Izraelu. Takiego Pana chyba rzadko chcielibyśmy czekać. Ale właśnie dlaczego? Biblia tłumaczy, dlaczego tak się stanie. I na znak, przeciw któremu mówić będą. I Twoją własną duszę miecz przeniknie, a myśli z wielu serc objawione będą. I właśnie ten stosunek do naszego Zbawiciela w czasie tak pierwszego przyjścia, jak i drugiego przyjścia jest tym sitem, gdzie jest objawione stany naszych serc. To jest zupełnie inny temat, o którym dzisiaj nie będę mówił. Ale to musimy sobie po prostu uświadomić. Cel pierwszego przyjścia, mówimy, jest, że wykupić ludzi spod przekleństwa i złożyć okup, proszę braci. Tak bardzo ogólnie mówimy, wykupić ludzi spod przekleństwa w celu złożenia okupu Pan przyszedł. Inaczej możemy nazwać, czasami nazywamy, że był... Cel tego pierwszego przyjścia był w celu założenia podwalin pod przyszłe Królestwo Boże. Trzeba było jednak dla narodu żydowskiego to, co było dla nich namacalne, trzeba było w nim zobaczyć żniwiarza. Żydzi mieli w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie obecnym po raz pierwszy właśnie na ziemi zobaczyć żniwiarza, właśnie tego Mesjasza. Tak samo, proszę braci, dzieje się w czasie drugiego przyjścia. Cel drugiego przyjścia, co mówimy, jest wykupić, zastosować okup, wykupić uwolnionych z przekleństwa, proszę braci. To jest cel drugiego przyjścia. Wykupić z przekleństwa, uwolnić z więzów grzechu, czyli nic innego, jak często mówimy, przeprowadzić restytucję. Jaki jest jednak, proszę braci, scenariusz żniwa? Jak go widzimy? Jakie różne wydarzenia? To, co chciałem właśnie powiedzieć w zarysach, teraz to przedstawimy. Jakie różne wydarzenia dzieją się w okresie żniwa? I na każdy z tych dziedzin moglibyśmy bardzo wiele po prostu na podstawie Słowa Bożego powiedzieć. Żniwo właśnie wieku Ewangelii spełnia jednocześnie dwie role. To, co chciałbym podkreślić, to żniwo, o którym mówimy, spełnia jednocześnie... ...gromada wiernych, jest to różna praca. Ogólnie my często mówimy, że żniwo służy do zgromadzenia wiernych. Ale pod tym określeniem, pod tym zwrotem możemy znaleźć wiele po prostu punktów. I za chwilę sobie do tego przejdziemy. Jest to różna praca. Druga czynność dzieła żniwa jest oczyszczenie roli. Oczyszczenie świata. Świata właśnie pod nowy zasiew, pod zasiew wieku tysiąclecia. Jednocześnie nasz Zbawiciel Jezus Chrystus spełnia te dwie role. Te dwie czynności Pan Jezus wykonuje. Działalność żniwiarza odbywa się na trzech płaszczyznach. Spełniając te dwie role, proszę braci, ona jednak odbywa się na trzech różnych płaszczyznach. I te trzy płaszczyzny mogliby być dla nas tematem, proszę braci, różnymi tematami. W pracy, jako pierwsze możemy powiedzieć odnośnie wyboru oblubienicy, to co jest wierze najbliższe naszemu sercu, o czym byśmy chcieli najwięcej mówić i najwięcej słyszeć, bo to jest, wierzymy, mowa o nas. Ale tym niemniej jest druga praca, druga, inna zupełnie płaszczyzna odnośnie narodu żydowskiego, to co jest powiedziane w w Księdze Daniela w 12 rozdziale, pierwszym wersecie, że kiedy Pan przyjdzie, że kiedy ten Michał przyjdzie, on się będzie zastanawiał, zastawiał za synów ludu swego. Za synów ludu właśnie Danielowego się będzie zastanawiał. Czyli działalność pracy żniwa odnośnie narodu żydowskiego. To jest zupełnie inny temat. Zupełnie, ale jeżeli chcemy mówić o działalności naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa w czasie żniwa, to musimy sobie zawsze stawić pytanie, o jakiej płaszczyźnie chcemy rozmawiać, bo są trzy płaszczyzny. Trzecia płaszczyzna to jest sąd systemów. Sąd narodów, tak zwane żniwo ziemi. Również działalność naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, co On spełnia w czasie, w której obecności. W tym czasie, wierzymy, w którym my dzisiaj właśnie żyjemy i wierzymy to, co wspominaliśmy sobie z psalmu 97, że kiedy zobaczy to Syjon, to jak werset 8 mówi, to on się co zrobi, proszę braci? On się rozweseli. I to, co dzisiaj widzimy, te wydarzenia, my się nimi smucimy wewnętrznie, ale jednak wiemy, że to jest działalność naszego Zbawiciela i taką serdeczną mamy radość, że jest Pan obecny i że tym, co chcą tego błogosławieństwa, to on nigdy na pewno w żadnym wypadku nie żałuje. Każda z tych trzech części, proszę braci, dzieli się na dwa etapy. Z tych części, co przed chwilą wspomniałem, z tych trzech różnych płaszczyzn, każdą z nich możemy sobie na podstawie Słowa Bożego podzielić na dwa etapy w czasie żniwa. Działalność naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to co wspomniałem odnośnie wyboru oblubienicy, małżonki, to co jest chyba najbliższe, o tym chcemy najwięcej mówić i o tym teraz chciałbym troszeczkę wspomnieć, to jest pierwsze, znowu dzielimy na pewne kroki, na pewne etapy, proszę braci, i te etapy dlatego, że są niekiedy w naszej społeczności może przemiennie, różnie tłumaczone, wyrywkowo tłumaczone, niechronologicznie, doprowadzają może niekiedy do tego, że wydaje się z pozoru, jakbyśmy różnie ten temat po prostu rozumieli. I ta działalność odnośnie wyboru małżonki dzielimy na cztery różne punkty. Pierwszy punkt to jest wyprowadzenie śpiących z grobu, proszę braci. Wyprowadzenie śpiących z grobu. Drugi punkt, zupełnie inny temat, proszę braci, i to chciałbym jedynie w tym zarysie uświadomić, to jest wyprowadzenie kościoła z Babilonu i zgromadzenie właśnie do zboru, proszę braci. To jest druga działalność naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Trzecia działalność to jest błogosławieństwa czasu żniwa. W przeróżny sposób widzimy, że Pan nam błogosławi. To, co może często tak wspominamy sobie, że właśnie to, że tu możemy być. Niejednokrotnie może tak bardzo często, tak pochopnie to mówimy, ale właśnie tak jest, że to, żeśmy się mogli tutaj spotkać, że wspólnie możemy się zastanawiać nad Słowem Bożym, to jest jednym z dowodów błogosławieństwa właśnie okresu czasu żniwa. Dlaczego, proszę braci? Bo wcześniej ludzie wierzący, bardzo podobnie wierzący jak my, nie mieli takich przywilejów. Oni w czasie, kiedy się chcieli zgromadzać, byli prześladowani, bardzo wielkie cierpienia po prostu ponosili. Czwarta działalność, o której wspomnimy sobie skrótowo, to jest uwielbienie nowego stworzenia. I niekiedy, proszę braci, tak jak wspomniałem, te cztery punkty, te cztery różne działalności odnośnie żniwa, ale jednak w odniesieniu do nowego stworzenia, cytujemy je przemiennie. I to, że cytujemy je wyrywkowo, nieschematycznie, według jakiegoś wzoru, to doprowadza do tego, proszę braci, że później mamy problemy. Ale wierzymy, przynajmniej ja tak wierzę, że jeżeli my ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, to Bóg nam właśnie będzie błogosławił, że właśnie Bóg będzie nam przemawiał, że Pan przemówi do nas i wytłumaczy nam. Tylko oczywiście to jest taki temat, któremu trzeba jednak dołożyć troszeczkę umysłu. Umysłu, ale również to, co wcześniej powiedziałem, serca. Nie możemy nauk doktrynalnych, proszę braci, tłumaczyć odróżnieniu, w oderwaniu od uczuć, od serca, bo to jest po prostu, jak Słowo Boże niejednokrotnie nam wspomina, rzeczą niemożliwą. Te punkty przewijają się w czasie żniwa. O nich mówi, proszę braci, Słowo Boże. Bardzo różnie mówi. Wiek Ewangelii, co wspominamy, to jest czas wspólnego wzrostu. Właśnie do tego punktu, wyprowadzenie śpiących z gromu i wyprowadzenie Kościoła z Babilonu. Bardzo podobne słowo występuje. Wyprowadzenie jednych z grobu, innych wyprowadzenie z Babilonu. I to jest działalnością naszego Pana w okresie żniwa. I o którym z nich mielibyśmy rozmawiać, proszę braci. Żniwo to jest tak właśnie bardzo szeroki temat, proszę braci. Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale przeczytamy te słowa, które bardzo często w naszej społeczności bywają cytowane. 13 rozdział i werset 30, gdzie Pan Jezus powiedział tak: dopuśćcie obojgu z połem róż aż do żniwa, a czasu żniwa rzekę żeńcom. Zbierzcie pierwej kąkol, a zwiążcie je snopki ku spaleniu. Zbierzcie kąkol i zwiążcie snopki ku spaleniu. Ale nie dodaje bardzo istotnej rzeczy. Nie mówi, że spalcie. Spalenie oddaje do pewnego okresu czasu, do czasu późniejszego. Nie mówi, ile lat później będzie ten kąkol właśnie spalany, ale jest założenie, że ma to być po prostu troszeczkę później. A w tym czasie ma być pszenica zgromadzona do gumna mojego. I właśnie tak bardzo szeroki werset. Co to znaczy zgromadzenie właśnie do gumna? Zgromadzenie do spichlerza. I znowu mógłbym stawić, proszę braci, pytanie. O kim mówimy? Czy o tych naszych braciach, apostołach, którzy żyli 2000 lat wcześniej? To ich zgromadzenie do gumna będzie zupełnie inne niż nasze zgromadzenie się jako dzieci Bożych. Bo myśmy się również w stodole, w spichlerzu, proszę braci, zgromadzili. Ale oni się zgromadzili w innym spichlerzu. I to są różne właśnie tematy. Zbierzcie, to wierzymy, że nic innego, jak określcie, co jest błędem. Zbierzcie właśnie kąkol, określcie, co jest dobre i co jest złe. I dlatego mówimy, że to jest błogosławieństwo czasu, w której obecności, że dzisiaj możemy powiedzieć, że te systemy, z których wierzę, żeśmy wyszli, że one są właśnie odrzucone przez naszego niebieskiego Ojca. I one są złe, że one są po prostu nieprawe. W ten sposób wierzymy. Wykonane zostało to jednak, co jest bardzo dziwne, że zostało to wykonane przez samych tych uczniów, proszę braci. Uczniowie siali z tym głównym rozsiewcą i razem wzrastali, a później Pan powiedział: roście jakby wspólnie aż do czasu żniwa, a gdy przyjdzie czas żniwa, ja wam będę błogosławił, dam wam prawdę na czasie, która was oddzieli z innych systemów. W proroctwie Jeremiasza również jest ten temat wspomniany. Ja tylko w zarysie wspomnę 51 rozdział od wersetu 7, gdzie jest wspomniane takie bardzo dziwne słowa, proszę braci, od wersetu 7. Był ci Babilon kubkiem złotym w ręku pańskiej, upajającym wszystką ziemię. Zauważmy, był ci Babilon kubkiem złotym w ręku pańskiej. Upajał on wszystkie, całą ziemię. Wszystkie narodowości, społeczności po prostu upajał. Wino jego, wino, czyli jego nauki, piły wszystkie narody, dlatego co się stało z tymi narodami? Poszalały narody. Poszalały dlatego, że nie wiedzą, co jest dobre. Może niejednokrotnie tak jakoś spoglądamy na ludzi, że i widzimy ich, że oni chcieliby Bogu służyć, ale że są upici winem, fałszywymi naukami, dlatego nie wiedzą, w jaki sposób, we właściwy sposób można i należy wielbić naszego niebieskiego Ojca. Ale dalej mówi tak: ale nagle upadnie Babilon. Nagle ten Babilon upadnie, ten Babilon, który był kubkiem złotym, szczególnym kubkiem złotym w ręku pańskim. On był własny u Pana Boga aż do pewnego okresu czasu, ale nagle upadnie Babilon i starty będzie. Rozkwilcie się nad nim. Jakbym wstawił, proszę bracie, pytanie, czy potrafimy kwilić nad Babilonem? Czy potrafimy ten Babilon żałować? Wydaje mi się, że tak stwierdzić. Właśnie twierdząco, byłoby nam może niekiedy trudno, ale zauważmy, jak to proroctwo mówi. Rozkwilcie się nad nim, nabierzcie olejku balsamowego, dla boleści jego owa się wyleczy. I możemy powiedzieć na podstawie tego wersetu, że obowiązkiem ludzi wierzących, naszych braci, sióstr żyjących przed czasem, w której obecności, wierzymy, że był ich obowiązkiem leczyć Babilon, proszę braci, wskazywać im na błędy, odchyłki, w jakie ich świadomości w naukach po prostu się znajdowały. Wierzymy, jak spoglądamy na historię, to nawet już nie wierzymy. Widzimy, że właśnie tak były. Wszelkie reformacje, ruchy odnowy, wszelkie jakiekolwiek zrywy, żeby oczyścić od złych podglądów, to właśnie było na to właśnie hasło. I w wersecie 9 prorok jednak przewiduje, co się stanie, że ten system, właśnie ten Babilon nie jest do zreformowania. To mówi tak, leczyliśmy Babilon, ale nie jest uleczony. Myśmy go leczyli, ale on nie jest uleczony. Opuśćmy go, a pójdźmy każdy do ziemi swojej, bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod obłoki. Zauważmy, proszę braci, ten zwrot. Sąd jego aż do nieba sięga. Był czas w historii ludzkości, że sąd Sodomy i Gomory również do nieba sięgnął. A jak sięgnął do nieba, to Pan Bóg mówił, wtedy wspomniał, że dłużej tak być nie może. To musi zostać zniszczone. Wyście leczyli, staraliście się to uczynić, ale to się wam nie udało. Pan Bóg przewidział, dlatego mówi, wy teraz musicie z tego wyjść. Opuśćmy go, a pójdźmy każdy do ziemi swojej, bo sąd jego aż do nieba sięga i wyniósł się aż pod obłoki. Leczyliśmy, możemy dalej powiedzieć, do czasu, proszę braci, żniwa. Od czasu żniwa należy nam z Babilonu wyjść. Tak mówi Słowo Boże, wyjdźmy, w żniwie trzeba wychodzić. Wcześniej możemy nawet powiedzieć, żyjący, nasi bracia i siostry, wierzymy, że nawet takich możliwości wyjścia po prostu nie mieli. Nie mieli gdzie wyjść, nie mieli tej błogosławieństwa, które my dzisiaj mamy, że możemy się wspólnie zgromadzać, że możemy tworzyć zgromadzenia, zbory, że wspólnie możemy się modlić i śpiewać pieśni. Oni tej po prostu możliwości nie mieli. Byli w tym Babilonie. Ale ten Babilon, dlatego że oni w nim byli, Słowo Boże nazywa, dlatego był kubkiem złotym w ręku Pana. I Pan się do czasu po prostu z nim po prostu liczył. Czym jest związany? Związanie Babilonu, tych systemów, to jest niczym innym, proszę braci, jak prawdą na czasie. Tak zwanym duchem prawdy. Duch prawdy, ta prawda, która zostaje wyprowadzona, została dzisiaj objawiona, ona związała właśnie Babilon. Również staje się on związany pewnym rozwojem wiedzy, rozwojem, proszę braci, umiejętności. Historia, świadomość historii, to co często dziennikarze może wracają do historii, czytając gazety, właśnie oni opisując działalność Babilonu, możemy powiedzieć, że oni go wiążą, określają go, kim ten system po prostu jest. Wcześniej jednak takie rzeczy po prostu być nie mogły. Innym wersecie do zboru z Tesaloniki, co apostoł Paweł wspomina właśnie o człowieku grzechu, w drugim tym liście, w drugim rozdziale i w wersecie 8 to mówi tak, a wtedy objawiony będzie niezbożnik. Żył niezbożnik, proszę braci, znowu ten werset zakłada nam do pewnego czasu, ale nikt nie wiedział, że to jest niezbożnik. A jeżeli wiedzieli, to wiedziała to bardzo mała grupka osób, dzieci Bożych, proszę braci, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniesie objawieniem przyjścia swego. Zauważmy, ten werset znowu dzieli się na dwie części. Że ten człowiek grzechu, niezbożnik tutaj nazwany, zostanie zabity duchem ust swoich, Pan go zabije. Właśnie zostanie określony, że on jest człowiekiem grzechu. Zostanie określony, że to jest właśnie ten niezbożnik. Zabije go prawda na czasie.
pewna wiadomość, kim on jest. Zabity zostanie. Zabity, rozumiemy, że pod tym określeniem odrzucony od łaski jako system. To, co właśnie czytaliśmy wcześniej w proroctwie Jeremiasza, leczyliśmy, lecz teraz z niego wynidźmy. Wynidźmy, bo on jest zabity, odrzucony i dalej nie jest kubkiem złotym w ręku Pana. Dlatego on jest zabity, określony. Ale tak jak powiedziałem, ten werset ósmy dzieli się na dwie części. I zniesie objawieniem przyjścia swego. Zniesie, zniszczy w epifanii przyjścia, proszę braci. Systemy tego świata zostaną zniszczone w epifanii przyjścia. Czyli dopiero po zabraniu Kościoła. Zniesione, zmiecione z powierzchni ziemi. Jest coś innego, na co chciałbym zwrócić. Jako taki pewien punkt. Zabicie, odrzucenie od łaski Bożej, a coś innego zniszczenie jako systemu. To, co niekiedy słyszę, mamy problemy, że jak czytujemy tekst, że upadł Babilon, a mówimy, jak bardzo dobrze ten Babilon dzisiaj jeszcze prosperuje. To jest, proszę braci, tu nie ma żadnego przekłamania. Wpadł w stan niełaski. Bóg go odrzucił, on został zabity jako wybraniec Boży. Dzisiaj już nie nosi tego miana, że jestem kupkiem złotym, ale to nie znaczy, że on musi być od razu zniszczony. Tu jest wspomniane, że zniesie go w epifanii przyjścia. Epifanii przyjścia, gdzie żymy, już będzie po prostu Kościoła na ziemi, już nie będzie. Bardzo podobna myśl znajduje się w Księdze Objawienia, w 14 rozdziale i 8 wersecie, którą sobie wspomnimy, gdzie mówi tak. A zanim szedł drugi anioł mówiąc, upadł Babilon, on miasto wielkie, bo winem gniewu przeteczeństwa swojego napoju wszystkie narody. Tu jest tylko wspomniany, wydaje mi się, ten okres, w którym my żyjemy. Upadł Babilon, on miasto wielkie, ale to nie znaczy, że ten Babilon dalej jako system jeszcze nie istnieje. Bo proszę bracia, jakbyśmy chcieli inaczej powiedzieć, to musielibyśmy powiedzieć, że mówimy wbrew faktom. Systemy tego świata jeszcze istnieją. Różne systemy istnieją, tylko może wspomnieć możemy tak, że jedne upadają, a na miejsce tych powstają automatycznie inne. Że człowiek jeszcze próbuje sam doprowadzić się, jakbyśmy mogli określić, do pewnego zbawienia. Co się jednak dzieje w tym czasie, proszę braci, z pszenicą? Tuśmy poruszyli jeden problem, że w czasie żniwa, na początku tego żniwa ma być odrzucony Babilon. Systemy, podobnie jak w narodzie żydowskim, kiedy oni nie przyjęli naszego Pana, system narodu żydowskiego, system religijny został odrzucony. Ale to nie znaczy, że zostali z tego systemu odrzuceni jednostki, ludzie, Żydzi poszczególni nie zostali odrzuceni. Dlatego musimy sobie stawić pytanie, co się dzieje, proszę braci, z pszenicą. Jedno to jest upadek Babilonu, drugie co się dzieje w tym czasie z pszenicą. W tym czasie właśnie, w którym my żyjemy. Ale znowu chciałbym stawić to samo pytanie, o której pszenicy chcemy mówić? Na który problem chcemy odpowiedzieć? Czy na tej, która żyła 500 lat przed nami, czy o tej o nas, kiedy dzisiaj żyjemy? Tu jest znowu następny problem, który chciałbym, abyśmy sobie właśnie uświadomili, że często może jedni mówią o jednej, inni mówią o drugiej pszenicy i często dochodzi jakby do pewnych problemów, konfliktów. Ale to jest tylko dlatego, proszę braci, że może niejednokrotnie nie potrafimy jeden drugiego słuchać. Musimy się nauczyć rozmawiać, uczyć słuchać. To wtedy może wielu, wierzę ja osobiście, problemów w naszych zgromadzeniach, w życiu naszym, nawet wewnętrznym, by po prostu nie było. W pierwszym liście do Koryntów przejdziemy w 15 rozdziale od 51 wersetu apostoł Paweł mówi, że ja wam teraz powiadam tajemnicę. Że nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko w okamgnieniu na trąbę ostateczną. Tak wierzymy. Wierzymy, że dzisiaj siódma trąba brzmi. Ta siódma trąba, która zwiastuje jubileusz dla świata. Przyszłe Królestwo Boże. Wiek tysiąclecia wierzymy, że one brzmi, proszę braci. I wtedy, jeżeli tak jest, proszę braci, to apostoł Paweł mówi dalej tak. Albowiem zatrąbi, że kiedy on zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Zauważmy, w tym tekście znowu istnieją te dwa problemy. że jedni będą wzbudzeni nieskazitelni, ci, którzy przed nami wiele, wiele lat wcześniej żyli, 1500 lat przed nami, którzy żyli, to na głos siódmej trąby oni będą wzbudzeni nieskazitelni, czyli w bardzo chwalebnej naturze, a my będziemy przemieniani, będziemy przemienieni. Właśnie tak wierzymy. Tą samą myśl, proszę braci, wspomniana jest w proroctwie Izajasza w 62 rozdziale. Właśnie tą samą hierarchię oddaje, stopniowość, zależność, gdzie mówi tak, od 10 wersetu. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, właśnie bramy samopoświęcenia. To jest głos, proszę braci, dla nas, dla nowego stworzenia, że przechodźcie, przechodźcie przez bramy samoofiary, swojego własnego poświęcenia, a wtedy, kiedy wy się będziecie poświęcać, to będziecie gotować drogę ludowi, ludowi będziecie, czyli będziecie przygotowywać gościniec świętobliwości. Wyrównajcie, wyrównajcie gościńce, wybierzcie kamienie, co jest dobre, a co jest złe, podnieście chorągiew do narodów. To jest właśnie nasza praca. Przygotowywanie gościńca, tego gościńca świętobliwości, wybieranie kamieni i jednocześnie pewne świadczenie odnośnie prawdy na czasie, podnoszenie chorągiew do narodu. Oto Pan, mówi dalej, oto Pan rozkaże wołać to aż do kończyn ziemi. I my ten głos, proszę braci, właśnie słyszymy. To, co Pan woła i krzyczy po całej ziemi, mówi tak, powiedzcie córce syjońskiej, powiedzcie innymi słowy nowemu stworzeniu, oto Zbawiciel Twój idzie, oto zapłata Jego jest, gdzie? Z Nim, zapłata Jego jest z Nim, a dzieło Jego jest przed Nim. Zapłata, proszę braci, to nic innego, jeżeli byśmy do tego punktu odnieśli odnośnie umarłych apostołów i świętych, którzy wcześniej przed nami żyli, to jest nic innego, jak tą zapłatą jest zmartwychwstanie, zbudzenie od umarłych, to co właśnie wcześniej czytaliśmy z listu do Koryntów, a zatrąbi, a wzbudzeni będą, to jest zapłata, zapłata Jego, ale również tą zapłatą, proszę braci, czasu żniwa jest błogosławieństwo dla żyjący. To również jest zapłata, że On chce w ten sposób nam błogosławić. To jest pewną dla nas nagrodą. Ale tu, jak widzimy, zachodzi to rozłożenie w czasie. Księdze Objawienia, w 14 rozdziale, bardzo często znowu teksty wspominane, w 13 wersecie, gdzie mówi tak, i usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Naprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. Zauważmy tylko do tego zwrotu. Błogosławieni odtąd, którzy w Panu umierają. Moglibyśmy sobie, proszę braci, wstawić pytanie, czy apostołowie, którzy zasypiali w Panu, byli błogosławionymi? Byli błogosławionymi. Ale tu jest mowa o pewnym okresie czasu. Napisz, że błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Odpowiadamy, dlaczego błogosławieni? Błogosławieni, czyli wyróżnieni, dlatego, że oni już nie muszą czekać na swoje zmartwychwstanie. Oni są, tak jak czytaliśmy to z listu do Koryntów, oni są przemieniani w oka mgnieniu. Tamci również byli błogosławieni przez Pana, ale do pewnego okresu czasu musieli czekać w grobach, musieli spać, ale dzisiaj wierzymy ci, którzy są nowym stworzeniem, ci, którzy są przez Pana uznani, ci już, proszę braci, więcej po prostu nie śpią. Są przemieniani w oka mgnieniu. Nie będziemy odpowiadać, jak to długo jest, bo to na pewno nikt na to odpowiedzieć dokładnie nie może. Czy to trwa ułamek sekundy, czy może tak, jak chciałbym wspomnieć taką historię, że Bóg wspomniał odnośnie narodu żydowskiego, że kiedy oni ociągali się wejściem do ziemi chananejskiej, to powiedział ich, że ja ich w okamgnieniu, co z nimi zrobię? Wytracę, proszę braci, a te okamgnienie trwało lat 40. To również jest okamgnienie, ale to zależy, proszę braci, po prostu na jakim zegarze. Na zegarze Bożym 40 lat to jest okamgnienie. Chociaż jeżeli o mnie chodzi, to ja nie myślę, że te okamgnienie trwa tak po prostu taki długi okres czasu. Żniwo, to tak jak wspomnieliśmy, to okres wielkich błogosławieństw. To bardzo wielkie błogosławieństwa. My, proszę bracia, niejednokrotnie tak wspominamy. To słowo się bardzo często przewija. Ale jakbyśmy sobie mieli niejednokrotnie odpowiedzieć, co to znaczy, że to jest okres szczególnych błogosławieństw. Że kiedy by nam przyszło to sprecyzować, wydaje mi się, przynajmniej ja tak niekiedy widzę samego siebie, że jest mi wtedy bardzo trudno odpowiedzieć. Ale tak jednak jest. Czy to widzimy, czy nie widzimy te błogosławieństwa, to tak jednak jest. A jeśli tych błogosławieństw, proszę braci, nie widzimy, to możemy sobie powiedzieć na podstawie Słowa Bożego, że żyjemy poniżej stanu, które Biblia nam po prostu zapewnia. Bo ona nam to zapewnia, te błogosławieństwo. A ktoś, kto nie widzi błogosławieństw Bożych w swoim życiu, to żyje po prostu niżej stanu, które Słowo Boże mu przysługuje. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale i 37 wersecie jest słowa z pewnej przypowieści wspomniane, gdzie mówi tak: błogosławieni oni słudzy, których gdy przyjdzie Pan, to co wspomniałem, że ten temat powinien być trzeci, bo właśnie ten inny temat ma być na temat której obecności, że Pan przyszedł, jeżeli tak wierzymy, to wtedy, proszę braci, jest tak. Kiedy Pan przyjdzie, czujących, naprawdę powiadam Wam, i się przepasze i posadzi ich za stół, posadzi ich w stodole, w budziarzach, proszę braci, tak możemy powiedzieć, i przechadzając się będzie im służył. Czy potrafimy sobie to wyobrazić, że dzisiaj Pan nam usługuje, że my siedzimy, a Pan nam błogosławi i usługuje, że siedzimy za stołem obietnic pańskich, że możemy się tymi obietnicami rozkoszować, że możemy na podstawie tych obietnic budować nasze charaktery, co jest dziełem naszego życia, a przez to wielbić naszego niebieskiego Ojca. To jest właśnie błogosławieństwo. Błogosławieństwo czasu żniwa. Bardzo wiele innych również wersetów moglibyśmy o tym wspomnieć. Bardzo często wspominany tekst Księgi Daniela, 12 rozdziału i 12 wersetu, braterstwo, pamiętają, że błogosławiony jest ten człowiek, który będzie żył w dniach, kiedy się skończą 1335 dni. To jest człowiek błogosławiony. Niejednokrotnie te teksty cytujemy, tylko wydaje mi się właśnie na tego typu wersetach musielibyśmy się bardzo dużo zastanawiać. Co to jest to błogosławieństwo? Jak ja z tego błogosławieństwa korzystam w budowie swojego charakteru? W budowie właśnie swojego własnej osobowości. Tej osobowości, która żeby nigdy nie była odrzucona przez naszego niebieskiego Ojca. Tak samo jak są odrzucone dzisiaj te systemy jako systemy nieprawe, systemy grzeszne. I również czasem może się tak zdarzyć, że kiedy o tej dziedzinie naszej pracy zapomnimy, że Bóg może odrzucić nasze serca jako serca grzeszne. W żniwie żydowskim musimy sobie uświadomić, ja pójdę dalej, dlatego że bardzo szybko czas uciekał, Bóg nie zmieniał kozły na owce. I nasz Pan Jezus Chrystus, właśnie będąc głównym żniwiarzem wieku żydowskiego, nie zmieniał owce na kozły. To, co może my bardzo często chcielibyśmy, proszę braci, wszystkich zmienić tak, jak my rozumiemy. Wszystkich zmienić tak, żeby rozumieli tak, jak ja rozumiem. Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus jednak tak nie robił. On szukał tylko te, które były zbłąkane. On je po prostu szukał. Możemy sobie wspomnieć taką bardzo dziwną historię. Nawet taką, ja bym powiedział, nawet straszną historię dla pewnej niewiasty, kiedy nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, ten, który był taki bardzo czuły, uczuciowy, to jednak do pewnej niewiasty odpowiedział takimi bardzo strasznymi słowami. I często się zastanawiam, czy jakby mi tak powiedział, czy ja bym się wtedy nie odwrócił i nie poszedł sobie na bok. Ewangelii Mateusza, 15 rozdziale, jest opisana taka historia o pewnej niewiaście, która prosi Pana Jezusa. On jej odpowiedział tak, odpowiadając, rzekł: nie jestem posłany do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Nie jestem posłany do Ciebie, tylko jestem posłany do owiec, ale owiec, które w tym naszym temacie jest wspomniane, zginęły. Nie te, które mówią, że widzą, tylko te, które czują, że błądzą, te, które czują, że są ślepe, te, które rozumią, że coś jest nie tak. Lecz ona, przystąpiwszy, pokłoniła się, mówiąc: Panie, ratuj. A on odpowiadając, rzekł: niedobra jest rzecz brać chleb dziecinny, a miotać szczeniętom. Zauważmy, to co powiedziała, jakbyśmy takie słowa, właśnie takie porównanie usłyszeli, jakbyśmy się zachowali. A ona rzekła: tak jest, Panie, ale wszakże i szczenięta jedzą odrobiny, które padają ze stołów panów ich. I wtedy Pan Jezus spełnia jej właśnie pragnieniu. Dlatego, że miała tak silną wiarę, że nawet na takie słowa nie odeszła. Potrafiła przyznać rację. Ja wiem, Panie, że Ty jesteś posłany właśnie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. I podobnie, proszę braci, wracając jednak do naszego tematu, możemy powiedzieć, że dzieje się dziś, czyli w żniwie wieku Ewangelii, że Pan Jezus nie leczy całego chrześcijaństwa, nie leczy tych wszystkich systemów, lecz znowu wyprowadza owce do zgromadzenia ludu Bożego. Zostawia jakby te systemy, które zostają związane do czasu palenia, a tylko z tych systemów wyprowadza te owce, które czują się, że są po prostu ślepe. Musimy sobie wspomnieć jeszcze to, że tak samo w takiej historii Lota, że kiedy przyszło zniszczenie Sodomy i Gomory, kiedy aniołowie powiedzieli mu: uciekaj na górę Lotowi, to on powiedział: Panie, ale ja nie mogę, ja nie dam, jakby można powiedzieć, rady od razu tam dojść, proszę Cię, żeby mógł uciec do Zoar. I my możemy, proszę braci, powiedzieć, że my od razu w czasie tego żniwa nie wszyscy mają ten przywilej uciec na górę do Królestwa Bożego. Nie wszyscy mogą być od razu przemienieni tam, żeby być na górze, w tym Królestwie Bożym. Ale wszyscy mają, tak jak Lot, znaleźć się w tym symbolicznym Zoar, w zgromadzeniu dzieci Boży, kiedy Pan będzie nam błogosławił. Tego właśnie błogosławieństwa, które dzisiaj możemy powiedzieć, czujemy. Tak właśnie to czujemy. Ale inna myśl, że kiedy się to skończy, w 13 rozdziale od 49 wersetu, gdzie mówi tak: nieprzyjaciel, zasie, który rozciął, jest diabeł, a żniwo jest dokonanie świata, a żeńcy są aniołowie. Jako tedy zbierają kąkol, a palą je ogniu, tak będzie przy dokonaniu, proszę braci, świata. Tak będzie przy dokonaniu świata. Właśnie jeszcze inny tekst wspomniany z przypowieści o niewodzie, właśnie tą samą myśl wyrażający, że przyjdą aniołowie, będą wyłączać złe spośrodku sprawiedliwych, zostanie grzesznik wyrzucony ze zgromadzenia ludu Bożego, to co często ten tekst cytujemy, i wtedy wrzucą je w piec ognisty, proszę braci, w piec ognisty, w którym będzie płacz i zgrzytanie zębów, że będzie czas, kiedy pewna grupa ludzi będzie miała świadomość swojego odrzucenia. Bo jeśli by było to od razu, proszę braci, zniszczenie, wtedy by nie było miejsca na zgrzytanie zębów, na żałowanie jakieś, uświadomienie sobie swojego stanu. Po prostu by tego nie było. Inna, ta sama myśl jest, proszę braci, wyrażona w Ewangelii Mateusza, w 22 rozdziale i w wersecie 11, w przypowieści o weselu, że było wesele, iż na te wesele przychodzi król, i w pewnym momencie zobaczył, że na tym weselu znajdował się człowiek, który nie miał na sobie szaty weselnej. I mówi: jakożeś się ty znalazł w zgromadzeniu ludu Bożego? Jakżeś się tu znalazł, kiedyś nie masz szaty? I wtedy mówi do sług swoich: określcie takiego, opiszcie, że człowiek taki nie ma społeczności w rodzinie dzieci Bożych, bo on nie uznaje usprawiedliwienia, ofiary za grzech, wiele innych takich tematów. Dlatego mówi: wyrzućcie go poza nawias. Nie mówi, że spalcie go, tylko wyrzućcie go w ciemności zewnętrzne. Że przyjdzie czas, że przyjdzie ucisk, piec gorejący, że ludzkość uświadomi sobie, że jest w stanie niełaski, w stanie odrzucenia od Pana Boga. I wierzymy, że czas ucisku będzie w tym celu, żeby ludziom zdjąć pewnego rodzaju zasłonę. Żeby zobaczyć, że to, co rozumieli, to, co wierzyli, te wszystkie systemy upadły, i to, co niekiedy prześladowali niektórych ludzi, że naraz zobaczą, że ci właśnie wielbili naszego niebieskiego Ojca. I abyśmy w tej gronie właśnie ludzi mogli się po prostu znaleźć. Jaka jest, chciałbym jeszcze taką krótką tylko myśl wspomnieć, jaka jest działalność naszego Pana jako żniwiarza w odniesieniu do świata. Jeżeli mamy tą ramową dzieło żniwa powiedzieć, nie szczegółowo, tylko jaka jest rama, to jest taka właśnie jeszcze punkt bardzo istotny, że Pan Jezus jako żniwiarz spełnia również to, co wspomnieliśmy, określone działanie odnośnie do świata. Bardzo często wspominane jest proroctwo Jeremiasza, pierwszy rozdział, często wspominany, być może jeden z proroctw, najczęściej wspominany werset, gdzie mówi tak: oto Cię dziś postanawiam nad narodami. Przypomina nam się od razu, chyba automatycznie, werset, proszę braci, z psalmu drugiego, gdzie Pan mówi do swojego Syna: żądaj ode mnie narody, a dam Ci co? dziedzictwo Twoje. A tu mówisz, że Pan postanawia Cię nad narodami. To Pan postanowi nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i psuł i wytracał. Zauważmy, działalność naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest taka. Wykorzenia, psuje i wytraca. Często byśmy powiedzieli, czyż takiej działalności chcemy? I takiej, proszę braci, działalności możemy powiedzieć, nie chcemy ani my, ani Bóg nie chce. To musimy sobie uświadomić, ale ona jest tylko niezbędną koniecznością. Jest niezbędną koniecznością, aby odrzucić złe, żeby zniszczyć systemy. Dlatego jest powiedziane, wykorzeniał i psuł i wytracał. I obalał. Obalał różne formy rządu. A dopiero wtedy, kiedy zostanie przygotowane te przedpole, to co mówiłem wcześniej, że jest przygotowana rola pod przyszły zasiew, przygotowanie właśnie tego zbioru, to wtedy dopiero Pan będzie budował i szczepił. Wtedy rozpocznie się ta prawdziwa restytucja, proszę braci. Ta zupełny powrót do łaski i społeczności rodziny Bożej dla całego rodzaju ludzkiego. Dzisiaj jest burzenie systemów. Różnego rodzaju ideologie upadają. Upadają, możemy powiedzieć, masowo. Ja tu nie będę tego wymieniał wszystkiego. My dzisiaj widzimy, że różnego rodzaju organizacje, świat widzi, że to, co spełnia, co zbudował, stworzył, to, co niejednokrotnie dzisiaj mogliśmy wspominać, być może i we wszystkich zborach się o tym mówi. Właśnie dzisiejsza Jugosławia, działalność ONZ-u względem tego dowodzi, że ten system, który został, proszę braci, zbudowany, jest systemem wielce jednak po prostu nieskutecznym. I on musi upaść. Właśnie nieskuteczność tego systemu doprowadza do tego, że on z czasem, wierzymy, również zupełnie po prostu upadnie. Ludzie, może nie szeregowi ludzie, ale przywódcy tego świata, ludzie często bardzo wysoko uczeni, są świadomi tego, że wszystko, co człowiek zbudował, wszystko to ma swój kres. Nie widzą przyszłości na dalsze lata. Tylko o tym może możemy wspomnieć tylko tyle, że nie jest wspominane po prostu rzeszą ludzi. Nie jest wspominane to celowo, bo wtedy wierzymy, że przyszłaby wcześniej po prostu anarchia, proszę braci. I to nie pozwala wspominać na Zbawiciel Jezus Chrystus. Inny tekst, również o tym temacie traktujący, chciałbym zacytować 51 rozdział proroctwa Jeremiasza i 33 werset. Również wierzymy, że o tym on mówi, gdzie mówi tak, bo tak mówi Pan zastępów, Bóg izraelski, córka babilońska jest jako bojewiska, czas deptania jej przyszedł, jeszcze malutko, a przyjdzie czas żniwa jej. Zauważmy znowu ten werset, dzieli się na dwie części, to co powiedziałem, zawsze żniwo z reguły dzieli się na pewne elementy, etapy, czas deptania jej przyszedł, jest jako bojewisko, jeszcze malutko, a przyjdzie jej żniwo. Czyli znowu pewne dwa etapy. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jest ten czas deptania, czas obnażania, przygotowywania tego klepiska pod przyszły omłot, kiedy te systemy wszystkie zostaną w wielkim ucisku, po prostu byśmy powiedzieli, wymucone. I nic z tego omłotu możemy powiedzieć, nic do Królestwa Bożego, z tego, co człowiek zbudował, przejść nie może, bo wszystko po prostu okaże się upadłe. Malutko, a przyjdzie czas żniwa. To jeszcze nie jest dzisiaj żniwo ziemi, proszę braci. Dzisiaj jest pierwszy etap żniwa ziemi. Przygotowanie, tak jak to często wspominamy, przygotowanie elementów. Inny werset proroctwa Jeremiasza, 50 rozdział i 16 werset, gdzie mówi tak. Wytraćcie siejącego z Babilonu i tego, który trzyma sierp czasu żniwa, przed ostrzem mieca burzącego, że każdy niech się do ludu swego obróci i każdy do ziemi swojej niechaj uciecze. Wytraćcie siejącego z Babilonu i tego, który trzyma sierp. Dzisiaj upadają, tak jak żeśmy powiedzieli, różnego rodzaju ideologie Babilonu. Upadają jedni ludzie, jedne jednostki doprowadzają do obnażenia błędów różnych systemów, różnych ideologii. Na tych upadłych ideologiach budują następne systemy i znowu okazuje się, że ten system również staje się zawodny. Dlatego mówi, wytraćcie tego, który trzyma sierp, który określa, to jest złe, bo on również czasami sieje i chce dalej ten Babilon ratować przed ostrzem miecza burzącego. Wierzymy się, że tym mieczem burzącym to jest nic innego, proszę braci, jak działalność naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To nam tłumaczy proroctwo Jeremiasza w 12 rozdziale od wersetu 12 do 13, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus jest tym mieczem burzącym, ale w odniesieniu do systemów tego świata, do systemów ludzkich, bo jest ręką błogosławiącą dla nowego stworzenia i wierzących w wieku Ewangelii. Jest to nic innego jak przygotowanie elementu, wpisywanie wojska na bitwę, tak niejednokrotnie mówimy. Inny problem, proszę braci, to jest to, co wspominamy, zniszczenie tych systemów. O zniszczeniu systemów traktuje proroctwo Joela, 3 rozdział i 13 werset, gdzie mówi, to Paweł powiedział, w epifanii przyjścia ludzie zostaną po prostu obnażeni, w apokalipsie to wszystko się stanie, ale to jest samo zniszczenie. Bardzo podobnie wspomniane w Księdze Objawienia w 14 rozdziale od 18 wersetu, te teksty chciałbym, abyśmy sobie przeczytali, gdzie mówi tak. Potem wyszedł drugi anioł z ołtarza, który miał moc nad ogniem i zawołał głosem wielkim na tego, który miał sierp ostry, mówiąc: zapuść ten sierp swój ostry, a zbieraj grona winnicy ziemi, bo dojrzałe są jagody jej. Ale te jagody to nic innego, proszę braci, jak jagody ziemi, z winnicy ziemi, jak złość, nieprawość i samolubstwo. Grzech ich aż do nieba sięgnął. To jest dojrzała. Ziemia jest przygotowana na czas anarchii, czas największego po prostu ucisku. Przyszedł czas żniwa ziemi, jagody jej są dojrzałe. Zapuścił tedy anioł sierp swój ostry na ziemię i zebrał grona winnicy ziemi i wrzucił je w trasę wielką gniewu Bożego. To jest to najstraszniejsze. To, co może niekiedy, proszę braci, w naszym rozumowaniu, może w naszych szczególności wypowiedziach, stawiamy sobie takie pytanie, ciekawe jak to będzie, jak to się będzie działo. Proszę braci, te pytanie, możemy sobie powiedzieć, jest bardzo w naszym wypadku nie na miejscu. Bo jeżeli chcemy być Kościołem, jeżeli pragniemy stać się tym nowym stworzeniem, to nowe stworzenie nie będzie tego widzieć tej strony zasłony, bo to się będzie już działo po zabraniu po prostu Kościoła. Takie, proszę braci, mniej więcej możemy sobie powiedzieć, skrótowo to, jak powiedziałem, zarysy odnośnie dzieła żniwa, działalności różnych elementów naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Właśnie w ten sposób będzie to przebiegać. I dlatego tym z jednej strony możemy się budować, tak jak zacytowałem ten tekst z Psalmu 97, że to, gdy zobaczy Syjon, to się rozweseli. Dla nas, proszę braci, jako dzieci Bożych, dlatego, że jeszcze jest czas żniwa, że jeszcze można mówić, jeszcze można działać, dla nas, proszę braci, najbardziej odnosi się te słowa, które są zapisane w Księdze Objawienia w 22 rozdziale i wersecie 17, gdzie mówi tak: a duch i oblubienica mówią, przyjdź. Kiedyś nam ktoś powiedział, przyjdź, zobacz, jest jeszcze sposobność, jest jeszcze żniwo, jeszcze ty możesz być członkiem Kościoła, jeszcze ty się możesz stać nowym stworzeniem. I wtedy dalej Słowo Boże mówi tak, a kto to usłyszy, to ma to zrobić? Rzecz dla innej osoby, przyjdź. I również te hasło, to działa względem siebie, względem utwierdzenia siebie wzajemnego, względem wzajemnego się budowania, usługiwania, po to, abyśmy mogli wielbić we właściwy sposób, zgodnie z wolą naszego niebieskiego, naszego Stwórcę. Właśnie to jest nasza działalność, to sobie mamy pomagać, a jeżeli będziemy to we właściwy sposób, proszę braci, wykonywać, to Bóg nam dzisiaj będzie na pewno błogosławił, otworzy nam oczy do rozumienia, a w przyszłości, wydaje mi się, obdarzy nas wspaniałą nagrodę, którą braterstwu życzę i sam pragnę, co daje nam Boże. Amen.